Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa
Radia Warszawa.
A w studiu obok, zgodnie z obietnicą, jest już z nami pan profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Czy to prawda, że lubi pan tańczyć?
Tak, lubię tańczyć bardzo nawet. Pamiętam, że za czasów młodości, jeżeli tak mogę się
młodości?
Wyrazić.
Młodości? To ile lat to było temu?
No to tak 25 lat temu. No to generalnie tak zwane imprezy polegały na tym, żeśmy tańczyli tak naprawdę w liceum wtedy, no to do któreś nad ranem. No bardzo to było sympatyczne, a potem już z żoną żeśmy nawet chodzili na tango, które mi się
argentyńskie.
Bardzo podoba. Tak, argentyńskie, nawet Paso Doble żeśmy próbowali, to są takie fajne.
To czekamy na filmik. Można
już
by tak
dawno,
nagrać.
Dawno już nie miałem okazji. Myślę, że już wiele z tych ruchów zapomnianych zostało przeze mnie.
A co wspólnego z tańcem ma boks?
Boks ma właściwie wszystko wspólnego z tańcem. Jest to rodzaj baletu, mówię, tak ja to uważam. Co prawda praca nóg polega na krokach, no tak jak w tańcu zresztą. Kwestia koordynacji ruchowej rąk i nóg, tak jak z partnerką należy zgrać
delikatnie,
się i
delikatnie, ale uwaga, delikatnie.
Delikatnie, acz stanowczo prowadzić partnerkę w tańcu. Tak samo w boksie należy stanowczo, może mniej delikatności, ale też prowadzić przeciwnika do narożnika.
Każdy polityk powinien potrafić się boksować?
Nie, broń Boże. Każdy polityk powinien potrafić mieć wyczucie rytmu. Mhm. A to blisko już.
A kto dla pana ministra byłby takim atrakcyjnym przeciwnikiem na ringu?
Sparring partnerem, ale z polityków? Nie mam
pojęcia. Bardzo proszę,
nie
można wybierać. Bardzo proszę.
Ostatni raz sparowałem z moim najstarszym synem, 19-letnim. No, dwa
to
razy
wtedy
szybszy,
empatia
ale...
się budzi, prawda? Empatia się wtedy budzi, jak widzimy dziecko po drugiej stronie, swoje ukochane.
Mam nadzieję, że się empatia wzbudziła w moim synu, bo się zawahał w pewnym momencie. Wykorzystałem to bezwzględnie.
No dobrze. Były pytania od radiosłuchaczy, musimy je przekazać, panie ministrze. Pytanie od słuchacza. Czy operacją kardiologiczną można pomóc złamanemu sercu?
Czy operacją kardiologiczną można pomóc złamanemu sercu? To jest bardzo dobre pytanie. Mówiąc kolokwialnie, myślę, że tak. Pamiętam do dzisiaj przypadek jednego małżeństwa, gdzie mąż miał wykonaną ablację, co prawda nie operację, ale ablację, no to jest też zabieg. Małżeństwo w sile wieku, można tak powiedzieć, no może nawet przed tym okresem siły wieku i po okresie 2 miesięcy żona przyszła prosząc o to, żeby hospitalizować małżonkę. No i pan profesor Walczak wtedy drążył i pytał, o co chodzi. I ona mówi, proszę pana profesora, no myśmy byli białym małżeństwem przez 15 lat, a teraz wyleczył pan złamane serce, mogę tak oględnie powiedzieć.
No dobrze, przechodzimy dalej. Panie ministrze, gabinety stomatologiczne w każdej szkole, a co jeśli istnieją szkoły, w których brakuje pomocy stomatologicznej?
Znaczy, jeżeli brakuje gabinetu, bo gdyby był gabinet, my byśmy dali pieniądze na jego wyposażenie jako ministerstwo i to było przewidziane. Natomiast jeżeli nie ma takiego gabinetu, to każda szkoła ma przypisany w najbliższej okolicy gabinet stomatologiczny, gdzie są realizowane te świadczenia i to priorytetowo, niejako poza kolejnością. A jeżeli ten gabinet jest daleko, bo są takie miejsca na mapie, gdzie naprawdę ten gabinet, no trudno byłoby dzieci dowozić, wtedy dentobus przyjeżdża do takiej miejscowości i okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę, cieszą się ogromnym powodzeniem, nie tylko w czasie wakacji, co ciekawe, gdzie też były zapraszane, a to na kolonie, a to na obozy harcerskie, gdzie...
Wielka atrakcja dla dzieci, tak? Był kiedyś taki film, tato nie bój się dentysty.
No właśnie, no nie wiem, czy atrakcja dla dzieci, ale na pewno atrakcyjna oferta dla rodzin tych dzieci, no bo w czasie wakacji mogą mieć również sprawdzone stan uzębienia, natomiast w trakcie roku szkolnego ten dentobus właściwie jest zabukowany i jeździ od miejscowości do miejscowości, tam gdzie są białe plamy. Tych plam troszkę jest, nie tak dużo, ale jest.
15%, przeczytałam wczoraj w artykule, dzieci w wieku niemowlęcy ma próchnicę butelkową.
No niestety, jeżeli się zapomina o tym, że dzieci małe również wymagają higieny jamy ustnej, że dzieci w wieku przedszkolnym, kiedy tylko zaczynają ząbkować, no to już mają zęby, powinno się te zęby czyścić, są specjalne szczoteczki, specjalne pasty, na pewno warto. Warto o to dbać, warto oczyścić. Są takie klepsydry specjalne. Na teraz w dobie nowoczesnych urządzeń
to, nie ma
to szczoteczki, które mierzą czas, w ogóle wibrują, śpiewają, wręcz tańczą.
Mówię o tym, ponieważ eksperci przypominają, że to nasze pokolenie, pierwsze pokolenie w XXI wieku, to jest taka chorowita generacja. Nadwaga, otyłość, uzależnienie od tabletu, telefonu, słaba koordynacja, brak dobrej kondycji, mogłabym tak wymieniać. Potem tak, próchnica, dochodzi depresja u młodych osób, problemy ze wzrokiem, co piąte dziecko ma niedosłuch.
Ja myślę, że to jest problem bardziej złożony, kulturowy tak naprawdę i problem cywilizacji współczesnej, gdzie no wiadomo, że jest okres stabilizacji, okres dobrobytu, okres, gdzie...
No i to nam nie służy dzisiaj?
No myślę, że człowiek zapomniał, że ma też obowiązki. Każdy, ja też. I zamiast dbać o zdrowie, też swoje, w sposób bardzo taki świadomy, myśmy się przyzwyczaili do tego, że ktoś za to odpowiada, ktoś dba o nasze zdrowie, nie my. No i wtedy takie rzeczy jak właśnie próchnica, nadwaga, depresja, no to jest konsekwencja też trochę takiego no, zwariowanego trybu życia. No są takie paradoksy południa Francji, gdzie teoretycznie jedzenie powinno być mało zdrowe, bo jest tłuste, bo jest dużo cholesterolu, a jednak jest jeden z najniższych wskaźników zawału serca. Dlaczego? Bo jest siesta, bo jest wolny tryb życia, bo jest takie życie zgodne trochę z naszą naturą, a nie takie, które...
Warszawa slow life. Wyobraża pan minister to sobie?
No jakoś niestety nie doświadczyłem od 30 lat, więc nie wyobrażam sobie, ale marzenia pozostają.
Przechodzimy do kolejnych istotnych tematów. Profilaktyka onkologiczna, najskuteczniejszym sposobem walki z rakiem, bo profilaktyka to także nasz styl życia, prawda? Nasza
tutaj
codzienność.
Ogromną wagę ma styl życia. Jak to się mówi, że kod pocztowy, czyli warunki socjoekonomiczne są ważniejsze niż kod genetyczny. Oczywiście nie u każdego, ale jak ktoś ma mutację taką jak braka, gdzie jest ogromnie wysokie ryzyko nowotworu piersi, jajników, no to wiadomo, że to jest styl życia, nam może trochę pomóc, ale nie załatwi sprawy i stąd takie regulacje, które wprowadziliśmy tego profilaktycznego usunięcia piersi czy jajników. Natomiast generalnie na pewno profilaktyka ma ogromne znaczenie, stąd Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. No jest na to, przeznaczone są co roku maksymalnie do 250 milionów złotych. No to jest duże pieniądze. No i my te programy realizujemy. Cały problem profilaktyki leży w tym, żeby dotrzeć z tymi akcjami profilaktycznymi, uświadamiającymi, edukacyjnymi do osób, które są potencjalnie zagrożone i do osób, kiedy jeszcze mogą coś zrobić ze swoim życiem. I tutaj te dwa okresy życia, kiedy zaczynamy być narażeni na nowotwory, a jeszcze możemy zmienić swój styl życia, no jest bardzo wąski. No są takie dziedziny oczywiste, jak palenie tytoniu, czy wyrobów tytoniowych, które na pewno są czynnikami ryzyka
nowotworów.
Odradzamy
też picie alkoholu.
Alkohol, który ewidentnie każdej dawce zwiększa ryzyko nowotworów. Ale jak używanie, nie wiem co, na przykład w zbyt dużej ilości wędzonek, zbyt małej ilości błonnika, za dużej ilości samego mięsa. No to są takie czynniki, które ewidentnie wpływają na ryzyko nowotworów takich czy innych. Otyłość również, to ciekawe.
I znowu pan minister na mnie patrzy. Dobrze,
nie, ja na siebie patrzę, widzę się w odbiciu w szybie i no i niestety też walczę od lat, odkąd przestałem właśnie trenować 3 razy w tygodniu, a niestety...
Czasami tam raz widziałam w materiale.
Raz w tygodniu i to też nie każdym tygodniu mi się udaje, no to jest problem z takim przyzwyczajeniem organizmu.
Czyli
do dużej
przypominamy,
konsumpcji.
Że to jest decyzja, to jest codzienna decyzja, to jest twój wybór, jeśli chodzi o profilaktykę
onkologiczną. To jest w ogóle decyzja woli. Ja no, mogę się przyznać, kiedyś paliłem papierosy jako młody człowiek i w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że to jest kompletne wariactwo. No i po prostu stwierdziłem, nie, no tego robić nie będę i przestałem palić. No do dzisiaj nie palę, już chyba ze 20 lat. nie więcej, ale no to jest decyzja woli. To nie jest kwestia, że ja nie mogę, bo czy coś innego. Oczywiście są leki, które pomagają, są terapie, które pomagają, tak jak w alkoholu AA, prawda, anonimowi alkoholicy, no to są niezwykle ważne grupy wsparcia. Ale tak naprawdę problem leży w naszej decyzji. Chcemy albo nie chcemy.
Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024. Choroby nowotworowe są obecnie jednym z głównych powodów zgonów Polaków. Panie ministrze, co będzie świadczyło o sukcesie tego programu?
O sukcesie tego programu będą świadczyły, są różne wskaźniki. Po pierwsze, ilość osób, które faktycznie zmieniają nawyki życiowe, czyli osób, które przestają palić, osób, które zaczynają się ruszać, osób, które zaczynają wprowadzać do diety produkty bogate w błonnik, co zapobiega, wiadomo, rakowi jelita grubego. Drugim takim wskaźnikiem jest ilość osób, które się przebadają już w tej profilaktyce takiej medycznej, czyli ile osób wykona mamografię, cytologię, kolonoskopię, czy badania na krew utajoną. No to są drugie takie wskaźniki. A trzecim wskaźnikiem, takim najważniejszym chyba, no to jest odsetek zachorowalności i odsetek umieralności na te choroby. To, ale tutaj już wchodzi też, wpływ ma również medycyna terapeutyczna, czyli po prostu leczenie.
Pedagodzy biją na alarm nośnie liczbę ludzi młodych chorujących na depresję. W jaki sposób Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego pomoże osobom i tym młodszym, i starszym zmagającym się z takimi problemami?
Niezwykle ważna reforma psychiatrii. Psychiatria przez lata była zaniedbana. Mieliśmy zbyt małą ilość psychiatrów dziecięcych, psychiatrów w ogóle. Po pierwsze, zwiększamy wyceny psychiatrii po to, żeby sfinansować tak naprawdę odbudowę tego całego sektora. Po drugie, zmieniamy podejście do problemów chorób psychicznych, bo w tej chwili mamy chyba 80 mniej więcej procent porad, to są porady psychiatryczne, a 20% pozostałe. Powinno być zupełnie na odwrót. Psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy powinni być tą pierwszą linią, która wyłapuje problemy, bo tak naprawdę choroby psychiczne, oprócz tych organicznych typowo, no to często są, tak jak depresja, reaktywne na coś, co się dzieje w naszym życiu, kiedy już nie jesteśmy w stanie sobie z tym problemem poradzić. I to wprowadzamy, czyli pilotaż centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych. Mamy w tej chwili 27 centrów, 3 miliony osób z terenu całej Polski, to jest 10% dorosłej populacji, są objęte tym programem. Tam jest punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny. Jak ktoś przychodzi, to w ciągu krótkiego okresu czasu, 72 godzin, musi uzyskać poradę. No to jest szybka reakcja, dostępność. No i koordynatorzy również zdrowienia psychicznego, to są osoby, które miały doświadczenia z chorobami czy problemami zdrowia psychicznego, potrafią pomóc, jak funkcjonować w społeczeństwie z takim problem. I kolejna rzecz to za niedługo taki sam program dla dzieci i młodzieży, gdzie tutaj ta poradnia zdrowia psychicznego blisko szkoły, gdzie tak naprawdę najwięcej tych problemów się rodzi, gdzie te rodzina i szkoła, no tam tak naprawdę dziecko funkcjonuje i grupa rówieśnicza. Potrzebujemy psychologów, potrzebujemy pedagogów, którzy by pomagali tym dzieciom, tej młodzieży, no, radzić sobie z tym obciążeniem i właśnie stresu i takiego, w cudzysłowie, wyścigu szczurów, który często nie
wszyscy... W ogóle chyba musi zmienić się nastawienie, prawda?
No, parcie na taki bezwzględny, bezpośredni sukces na pewno nie służy niektórym osobom. Są może mniej wytrzymałe, mniej odporne. Poza tym konkurencja taka brutalna jest zawsze, niestety szkodliwa i tutaj pozytywne stymulowanie na pewno byłoby lepsze, ale też dystans do życia. Ja ostatnio gdzieś powiedziałem, no tutaj ten dystans problemów ważnych i mniej ważnych. Człowiek często jako lekarz łapie, jak widzi tragedię umierających pacjentów, młodych, dzieci, chorób, ale też myślę, że no warto, żeby z tymi problemami takimi swoimi móc pójść do kogoś, do psychologa, do psychiatry później już w kolejnych etapach, po prostu porozmawiać.
Czyli no, szkoła także jest źródłem stresu, prawda?
No, zawsze dzieci. Była, no to trudno wymagać, żeby szkoła była bezstresowa, bo to też nie działa, wręcz odwrotnie.
Ale bez stawiania barier. Poszli w kierunku innych kompetencji, innego nastawienia.
Być może, aczkolwiek pamiętajmy, że wychowanie całkowicie bez ograniczeń, czyli tak zwane wychowanie bezstresowe całkowicie i bez barier stawianych bardzo mądrze i rozsądnie, powoduje również stres i to są na to dowody jakby w pracy i psychologów i medyczne, że te osoby, które nie mają stawianych barier, no próbują te bariery znaleźć coraz dalej i czasami kończy się to tragicznie.
To pamiętajmy o poczuciu bezpieczeństwa. Panie ministrze, elektroniczne skierowanie będzie obowiązywać w całym kraju od 1 stycznia 2021 roku, a nie można wcześniej?
To jest proces bardzo skomplikowany. Pamiętajmy, że recepty, które też wydawałyby się bardzo proste, dopiero żeśmy teraz wprowadzili, dopiero też zaczną obowiązywać jako obowiązujący standard. Bardzo duże obawy seniorów, nie tylko seniorów, którzy mieli otrzymywać te recepty jako pacjenci, ale również seniorów lekarzy, którzy je wystawiają. Natomiast jest to krok, jak już poznają tą receptę, to się okazuje, że to jest prostsze, szybsze, mniej błędów się popełnia.
Czyli boimy
i pacjent
się tego, czego nie znamy.
Tak, ale też to wymaga ogromnej pracy i tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia i CSIOZ i Ministerstwo Zdrowia. Naprawdę wykonaliśmy wielką pracę szkoleń i jeszcze raz szkoleń, pokazywania, uzgadniania z producentami na przykład systemów gabinetowych, żeby to było kompatybilne z tymi wszystkimi systemami recepta. I zwolnienia tak samo. No, recepty już mamy ponad 7,5 miliona e-recept wpłyniętych. No to to jest ogromna ilość recept. Najstarszy pacjent miał 107 lat, który taką receptę zrealizował.
W jakim województwie żyje?
Nie wiem tego,
ale pozdrawiam go serdecznie.
107-latek. Bardzo mnie to cieszy. Zresztą większość pacjentów jest powyżej 60 roku życia, która korzysta z recept. I okazuje się, że to jest naprawdę wygodne i bezpieczne. Oczywiście wymaga no, telefonu, który jest wyposażony w pewne programy komputerowe, no ale z drugiej strony to jako SMS przychodzi, czyli MMS, no to musi być smartfon, a nie może to być analogowy, stary telefon, no ale z drugiej strony większość osób posiada takie telefony w dzisiejszych czasach.
Przechodzimy do leków. 40 milionów wydanych opakowań bezpłatnych leków dla seniorów, 21 milionów zrealizowanych recept z kodem uprawniającym S, no ale co należy zrobić? Przypomnijmy naszym radiosłuchaczom, by otrzymać takie leki, gdzie nasi słuchacze znajdą informację, że ich lek być może właśnie jest bezpłatny.
W tej chwili, do tej pory mogli wystawiać leki 75+, tylko lekarze rodzinni. W tej chwili rozszerzamy tą grupę na specjalistów. To jest, takie było oczekiwanie, no bo trudno, żeby iść do specjalisty, potem iść po receptę bezpłatną do lekarza pierwszego kontaktu.
I znowu kolejeczka.
I znowu kolejka i dublowanie. No chodziło o pewną koordynację oczywiście, no bo na pewno lekarz POZ-u powinien koordynować tą opiekę, szczególnie nad osobą starszą, żeby unikać bardzo groźnych w tym wieku interakcji między lekami, ale z drugiej strony no, życie praktycznie weryfikuje nasze założenia i to było oczekiwane. To już jest kwota, którą myśmy przeznaczyli na 10 lat dla tej grupy, to jest ponad 8 miliardów, to jest 8,3 miliarda złotych przeznaczone na 10 lat na leki 75+. W związku z tym w tej chwili i specjaliści, i lekarze pierwszego kontaktu. Na tej liście jest ponad 2000 leków w ogóle na liście 75+. Także to jest duża lista. I one stanowią prawie połowę wszystkich refundowanych leków w ogóle. W związku z tym naprawdę seniorzy są w stanie uzyskać ten lek bezpłatnie.
No, i oczywiście, o tym informuje ich lekarz, tak? Pierwszego kontaktu albo specjalista.
O tym informuje ich lekarz, albo w tej chwili również specjalista, że powyżej 75 roku życia na liście leków 75+, jest ten lek lub jego odpowiednik, bo pamiętajmy, że to nie zawsze jest producent ten, ale czasami odpowiednik, który no, jest takim samym lekiem, tylko wersją produkowaną przez kogo innego.
I kolejne pytanie od naszej radiosłuchaczki, która nie może znaleźć leku. To jest kategoria stan przed cukrzycą. Nie ma tego leku w żadnej aptece w Warszawie.
To trzeba by sprawdzić. Ja w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie pytanie, bo pytanie,
jaki
to jest lek. Jest infolinia w Narodowym Funduszu Zdrowia w tej chwili, która lokalizuje leki, które z jakiegoś powodu ich nie ma. Podejrzewam, że w Warszawie ten lek się znajdzie, tylko pacjent czasami nie ma narzędzi, żeby go wyszukać. W tej chwili mamy większą ilość pudełek leków, w większości oczywiście, bo czasami jakieś mogą pojedyncze produkty być niedostępne, albo tych leków, albo odpowiedników. To jest też pytanie, czy można skorzystać z odpowiedniku. I tutaj rola farmaceuty jest niezwykle ważna, bo potrafi doradzić, co, jaki produkt jest zamiennikiem tego poszukiwanego specyfiku.
Panie ministrze, czy w Polsce brakuje dzisiaj lekarzy?
W Polsce myślę, że jest zbyt mała liczba lekarzy. To są lata zaniedbań i tych lekarzy jest coraz więcej, bo jeżeli rząd przyjął jako priorytet to, że ma być zdrowie priorytetem dla rządu, no to po pierwsze zwiększyliśmy finansowanie w sposób drastyczny, a po drugie od 2014 roku 11 tysięcy lekarzy pracuje w Polsce więcej. To jest naprawdę spora grupa. W 2014 roku w grudniu, czyli na początku 15 roku, było 164 tysiące lekarzy i lekarzy dentystów. W tej chwili mamy około 175 lekarzy i lekarzy dentystów. No więc ten wzrost jest.
Pytanie, czy pana dzieci pójdą na medycynę?
Mój syn właśnie jest na medycynie, najstarszy. Kolejne na razie się nie szykują, ale...
Ale może zachęcę?
I ja nie zachęcam, broń Boże. To jest moim zdaniem najgorsze, co można zrobić. Jak ktoś chce być lekarzem, to musi wiedzieć, że tego chce, musi pragnąć tego tak naprawdę mocno, bo naprawdę studia medyczne nie są proste. Potem specjalizacja to jest jeszcze trudniejsza rzecz i egzamin specjalizacyjny to jest chyba najtrudniejszy egzamin, jaki ja w swoim życiu zdawałem. Od matury począwszy, na habilitacji kończywszy, więc naprawdę trzeba chcieć być lekarzem, żeby tą drogą iść.
Mówi to pan minister, który jednak przecież taką karierę naukową, prawda, ma.
Ale ja zawsze chciałem być lekarzem, nie wiem dlaczego, bo nie miałem takich tradycji rodzinnych i tak naprawdę to mnie fascynowała fizyka głównie teoretyczna, ale wiedziałem, że będę lekarzem, w związku z tym poszedłem na medycynę, a nie na fizykę.
Kolejne pytanie. No nic dziwnego, prawda? Mówimy przecież o sprawach najważniejszych, związanych ze zdrowiem, z przyszłością każdego z nas. Panie ministrze, przepełnione SOR-y.
Przepełnione SOR-y to jest...
5 godzin czekania ze skręconą kostką.
5 godzin ze skręconą kostką akurat to jest może trochę za długo, natomiast pamiętajmy, że SOR... No, jest miejscem, gdzie się ratuje życie tak naprawdę. W związku z tym nocna świąteczna pomoc lekarska powinna być znacznie częściej wykorzystywana. Z naszych badań wynika, że 80% pacjentów, które jest na SOR-ach, tak naprawdę wymaga tylko porady lekarskiej. No trudno, oczywiście pacjent, trudno, żeby wiedział, czy wymaga porady, czy SOR-u.
Czyli znowu nie ta kategoria, tak? Jedni przychodzą z czymś bardzo poważnym, tak?
Tak jest i to potwierdzają wszelkie dane. Ja ostatnio zresztą wyciągałem... dane dostępne na świecie z czasów oczekiwania na SOR-ze, no to się waha od kilku do kilkunastu godzin na świecie. I to mówię o świecie, czyli o Kanadzie, Australii, takich krajach, gdzie Stanach Zjednoczonych, gdzie te nakłady na ochronę zdrowia są bardzo duże. Natomiast w Polsce na pewno zbyt mało korzystamy z nocnej świątecznej pomocy lekarskiej i z lekarza POZ. W tej chwili ruszyła infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, taka ogólnopolska, która wskazuje miejsce, gdzie jest ta nocna świąteczna pomoc lekarska i pomaga znaleźć ją po to, żeby ewentualnie pójść raczej do NPL-u niż na SOR. A druga rzecz, polskie SOR-y, no też brakowało...
Ale SOR-y mówimy w ogóle, SOR-y.
SOR-y, no właśnie.
SOR-y.
Brakowało na nich często koordynacji przyjmowania pacjentów, czyli nie było triażu. No bo jeżeli ktoś przychodzi na SOR i jest na czerwonej linii, to w ogóle nie powinien czekać ani godziny, ani pół godziny, tylko natychmiast wjeżdżać do sali zabiegowej, bo znaczy, że jego życie jest zagrożone. Jeżeli ktoś jest na pomarańczowej linii, to ten kontakt z lekarzem powinien być w ciągu minut, a nie w ciągu godziny. A jeżeli ktoś jest na zielonej czy niebieskiej linii, no to tak naprawdę dzięki temu rozporządzeniu, które podpisałem ostatnio, pacjent może być skierowany do pobliskiej nocnej świątecznej pomocy lekarskiej i nie czekać na tym SOR-ze właśnie godzin, bo tak naprawdę wymaga porady lekarskiej i prawdopodobnie jakiejś recepty, bądź nawet nie, stwierdzenia, no nie jest to stan zagrażający życiu i zdrowiu w sposób bezpośredni. Można z tym spokojnie pójść do lekarza pierwszego kontaktu, ale tutaj jest, proszę bardzo, recepta na doraźne leczenie.
I na koniec jeszcze, jak bliscy chorych na Alzheimera mogą troszczyć się o swoich najbliższych, gdy na przykład czekają na zabieg? Komu o tym powiedzieć? Na pewno personelowi medycznemu,
na pewno,
prawda?
To jest niezwykle ważne, dlatego że często pacjent, szczególnie jeżeli ma zaburzenia takie typu pamięci poznawcze, problemy z komunikacją, to sam może nie powiedzieć o niezwykle ważnych rzeczach. Dlatego tutaj rola opiekuna, rola rodziny, najbliższej osoby jest ogromnie ważna, bo ten wywiad zbierany często z pacjentem jest niewystarczający i on nie powie o pewnych rzeczach. Z drugiej strony to nie trzeba mieć choroby Alzheimera, żeby nie wiedzieć o swoich problemach. Standardem w gabinecie było u mnie, jak pytałem mężczyzn, co pan bierze za leki, nie wiem, żona mi daje. Więc...
I mężowie, słuchajcie swojej żony.
No i oczywiście swojej żony, tak. Ja zawsze gratulowałem i zaufania, i takiego oddania się w ręce żony, ale no tak wygląda sytuacja. W związku z tym rozmowa, jeżeli tylko pacjent pozwala na to, bo to jest zgoda pacjenta wymagana, rozmowa z rodziną, na poważnie mówiąc, i z najbliższą osobą często naprawdę uzupełnia ten wywiad o bardzo istotne kwestie, które mogłyby być groźne dla pacjenta.
Panie ministrze, pan sam sprowokował to pytanie na samym początku. Z kim chciałby się spotkać z polityków na ringu?
Nie, chyba nie chciałbym.
Rękawic bokserskich nie mamy akurat.
Z polityków
akurat.
Nie chciałbym się na ringu spotykać. Wolę zdecydowanie się spotykać z trenerem na ringu. Myślę, że polityka to jest raczej szermierka słowna, a nie szermierka na pięści i rękawice bokserskie. A nawet nie szermierka słowna, tylko znalezienie bardzo twardych, prostych argumentów, że rozwiązania, które proponujemy, są dobre dla kraju, dobre dla Polaków i powinna ta szermierka, czy ten ring...
Czyli następnym razem szable przygotować, tak?
Między politykami powinien być na konkrety, na argumenty, na prawdziwe dane, a nie nawet nie na słowa.
To dużo zdrowia, spokoju życzę.
Bardzo dziękuję.
Wytrwałości w tych treningach. Pan profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia, był dzisiaj z nami. Do usłyszenia, pozdrawiamy.
Do usłyszenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.